chciała, choć nie zastanawiałem. Myślałem, że będzie gorzej z nami. Młodzież, wsiąść kilkanaście osób naszej młodzieży wyjechało do Świebocina na konferencję. Niektórzy z nas także powyjeżdżali. Między innymi rodzina Barczaków wyjechała. Ja zawsze mówię, jak oni wyjeżdżają, to uważam, że wyjeżdżają minimum. Do tego inni podjeżdżali, część się przeciągiła, zagrupiła. Ale jesteśmy my i możemy doświadczać Bożej obecności, Bożego działania na tyle, na ile nasze serca otwierane na Jezusa, na Ducha Świętego dla Jego prowadzenia. Słuchaliście? Ja się słyszę. Jaki? A dziewczyny nie słyszą tam? Dziwny jest ten świat. Teraz jest dobrze, nie? No. Ale nie obwiniajcie za ten odcinek, bo ten miał nie zmienia. Sprawdzaliśmy, było wszystko ok. Tak? Głos mi się zmienił. Tak, mutuje. Chciałbym poniekąd kontynuować, a w zasadzie może zaznaczyć to, o czym w środę Radek zwiastował. Mówił na temat cudu, który dokonał się dzisiaj, już ten cud przeczytany, cud nakarmienia 5000. I w zasadzie jedna główna myśl: wy im dajcie jeść, Jezus zwraca się do uczniów. I główna prawda, że to, co mamy, gdy oddajemy, co on to pomnaża, błogosławi, jesteśmy błogosławieństwem dla innych ludzi. Gdybyśmy dokładnie przestudiowali Ewangelię pod kątem cudów, to odkrylibyśmy, że jest w nich opisanych 35 konkretnych cudów. Ja nie mówię o stwierdzeniach, gdzie Boże Słowo mówi, przyprowadzano wielu do Jezusa i uzdrawił, zdrowił i tak dalej, tylko konkretnie z imienia, z nazwiska wymieniony cud, osoba, która przyszła, która doświadczyła Bożego działania. Jest opisanych 35 konkretnych cudów. Moglibyśmy je ująć w takie kategorie, następujące kategorie. Cuda uzdrowienia, czyli zwycięstwo nad chorobą i niemocą. Cuda uwolnienia, autorytet, władza nad demonami. Cuda nad naturą, na przykład uciszenie burzy. I cuda nad śmiercią, autorytet do wskrzeszania zmarłych. I powyższe cuda są czasami wspominane przez jednego, czasami dwóch, czasami trzech ewangelistów. Cud, o którym Radek mówi i dzisiaj ja na nim oprę swoje zwiastowanie, cud nakarmienia 5000, został zarejestrowany przez wszystkich czterech ewangelistów. I dzisiaj chciałbym, byśmy otworzyli Ewangelię Jana, 6 rozdział i przeczytali pierwszych 14 wersetów. Ewangelia Jana, 6 rozdział, czytamy: potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi, a była blisko Pascha święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludzi przychodzi do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby dać im jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzący, podobnie i z ryb, tyle ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Chciałbym dzisiaj, myślę, że znamy tę historię, tak jak powiedziałem, opisana jest szczegółowo w każdej z Ewangelii. I ciekawe jest to, gdy ja wczoraj czytałem każde to wydarzenie, to samo wydarzenie w każdej z tych Ewangelii, jak na różne rzeczy poszczególny ewangelista zwrócił uwagę i to dopiero jakby czyni całość tej historii. Znamy tę historię i chciałbym, byśmy dzisiaj przyjrzeli się trzem prawdom wynikającym z tej historii, z tego przeżycia i doświadczenia apostołów. Po pierwsze, nie możemy być przytłoczeni wielkością zadania. Pierwsza prawda. Bóg był wielki, środków bardzo mało. Czytaliśmy, że mnóstwo ludzi szło za Jezusem. Jezus zobaczył, jak dużo ludzi jest, mówi, stąd weźmiemy jedzenia, żeby ich nakarmić. Jezus późno, robi się wieczór, nie mogą iść do swoich domów, bo jesteśmy kawałek, kilka godzin drogi. W innych Ewangeliach uczniowie sugerują, żeby Pan Jezus rozpuścił lud, aby poszli do pobliskich wiosek, nakupowali sobie jedzenia, tam przenocowali i rano znowu przyszli, aby słuchać Bożego Słowa. Uczniowie zastanawiali się, co zrobić. Wiedzieli, że ich własne środki, ich zasoby, a najprawdopodobniej wtedy mieli 200 denarów uzbieranych, nie wystarczy, aby nakarmić kilkanaście tysięcy ludzi. 5 tysięcy mężczyzn, do tego dzieci, kobiety, a więc jest to grupa kilkunastotysięczna. Nie ma szans. Choć prawie to ponad półroczna pensja, 200 denarów, zarabiano wtedy jeden denar często na dniówkę, ale to i tak nie było dużo, żeby nakarmić tyle tysięcy ludzi. Jezus celowo zadaje pytanie, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść, aby sprawdzić poziom ich wiary oraz aby pokazać ogrom potrzeby, jaka jest wokoło. I tutaj taka uwaga, dygresja. Bóg wystawia nas na próbę, ale nigdy nas nie puści. Jest bardzo ważne, żeby odróżnić próbę, doświadczenie naszej wiary od pokusy, która przychodzi do naszego życia. Poprzez grzeszną naturę, poprzez naszą cieleśność przychodzi pokuszenie, pokusa do naszego życia i inspiratorem tego jest diabeł, jest szatan, który próbuje doprowadzić nas do zgrzeszenia. Dlatego też Jakub w jednym ze swoich rozdziałów, swojego listu mówi: niech nikt nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bo Bóg ani nie jest podatny na pokusy, mówi, ani nikogo nie kusi. Wprawdzie w naszej modlitwie pańskiej modlimy się: nie budź nas na pokuszenie, aczkolwiek dokładnie, gdybyśmy to chcieli z języka greckiego przetłumaczyć, brzmiałoby to: nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Naszą modlitwą powinno być codzienną naszą modlitwą, abyśmy chodzili w zwycięstwie nad pokusami, nad pożądliwościami, nad rzeczami, którymi diabeł próbuje uwikłać nas po to, aby nas odgrodzić od działania łaski Bożej i mocy Bożej w naszym życiu. Dlatego Jezus, gdy zadaje to pytanie, jest napisane: wystawił ich na próbę. Chciał zobaczyć, jak zareagują skonfrontowani z tak potężnym wyzwaniem. Najczęściej, gdy patrzymy na Boże Słowo, to Bóg zleca zadania, które są ogromne, które wydają się niemożliwe do zrealizowania. Często, gdy Bóg wysyła człowieka, to powołanie wydaje się, że przerasta człowieka, że nie da rady. Ale Bóg robi to celowo, bardzo często po to, aby człowiek liczył tylko i wyłącznie na Bożą moc, na Boże zasoby, aby swoją ufność pokonał w nim. Na przykład Abraham. Bóg do niego kilka razy mówi, na początku jeszcze gdy miał na imię Abram, co oznaczało ojciec narodu, Bóg do niego mówi, że będziesz miał potomka, że z tego potomka potężny naród powstanie. W międzyczasie Bóg mówi: już od dzisiaj nie będę nazywał cię Abram, tylko Abraham, co znaczy ojciec mnóstwa, wielu narodów. On jeszcze nie ma żadnego potomka. On jeszcze nie ma jednego syna, z którego mógłby ten naród, czy aby mógł być nazwany ojcem wielu narodów, powstać. Zadanie ogromne. Mojżesz, którego Bóg powołuje i mówi wyprowadź lud mój z Egiptu. Jeden człowiek, prawie przygotowany, dobry, odbiera powołanie, ale wie, że staje na czele narodu bardzo trudnego. Wydaje się, że jest to misja niemożliwa do realizacji, aby wyprowadzić tak liczną rzeszę kilku milionów ludzi z Egiptu i przeprowadzić ich do ziemi obiecanej. Ale z Bogiem stało się to możliwe. Gedeon, którego Bóg powołuje, jest sędzią Izraela, wyzwana z podpanowania mocy Midianczyków i innych narodów. Udaje mu się zorganizować 32-tysięczną armię. Myśli, że to i tak będzie duże wyzwanie, bo przeciwna armia ma 120 tysięcy ludzi. A Bóg mówi, za dużo was, bo będziecie myśleli, że dzięki sobie, waszym zdolnościom zwyciężycie. A więc ten, kto się boi, niech idzie do domu. Z marsza 20 tysięcy ludzi poszło. 22 dokładnie, bo 10 tysięcy zostało. Już sytuacja robi się trudna. A Bóg mówi co? Za dużo was. I wiemy z historii kart Starego Testamentu, że w 300, dosłownie w 300, na czele z Gedeonem idą i walczą z armią przeciwnika i Bóg potwierdza swoją wierność i przyjmują Boże zwycięstwo. Tutaj czytamy, Jezus mówi, wy im dajcie jeść. Ta dwunastka apostołów ma nakarmić 5000 mężczyzn. Zostaniemy już tylko przytoczyć, bo i tak ona jest duża. Samych mężczyzn. Wychodzi 1 na 400. I to był test wiary, to był test zaufania Jezusowi, bo Pan Jezus wiedział, że od tego momentu, za niecały rok, misja, którą im zleci, będzie wydawała im się jeszcze bardziej niemożliwa do zrealizowania. Bo rok później Pan Jezus do nich mówi, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Już nie mówi tylko o jednym narodzie, nie mówi o jednym miejscu, ale mówi, że misja, którą wam daje, jest ogromna, jest bardzo duża. Ale was wysyłam, abyście szli Ewangelię zwiastowali, bo mi została dana wszelka moc, idźcie w moim imieniu i proklamujcie. Tutaj mieli zaopatrzyć 5000 mężczyzn w duchowy, w cielesny pokarm. Za niespełna rok mieli dać duchowy pokarm wszystkim znanym narodom. Misja bardzo, bardzo trudna i z wyzwaniem. I oblicza się, że ówczesny świat, Rzym, Grecja, liczył około 250 milionów ludzi. Ich, gdy wiemy z tej dwunastki, kiedy dzieje apostolskie opisywane są, rozpoczynają się, kiedy Jezus zmartwychwstał, potem do niego wstąpił, 120 osób zgromadzało się regularnie, czekając na obietnicę Ojca, na obietnicę Ducha Świętego, bo Pan Jezus wyraźnie im powiedział, że bez mocy Ducha Świętego nie jesteście w stanie zrealizować misji, którą mam dla was, abyście szli i zwiastowali Ewangelię wszystkim narodom. I te 120 osób czekało cierpliwie, aż przyszła moc Ducha Świętego, jak przyszedł Duch Święty, stąpił na nich, wypełnił ich i byli gotowi, aby iść. A przelicznik był, że jeden z nich miał obszar 2 milionów ludzi. Z tych 120 osób. Mogliby powiedzieć, Boże, to niemożliwe. Brak środków, ogromna opozycja. Mogliby się załamać, zniechęcić, wrócić do swoich zajęć. Ale Jezus powiedział, dlatego idźcie. Dlaczego mają iść? Bo Jezus mówi, mi została dana wszelka moc. Ja tę moc przekazuję wam i wy w moim imieniu idziecie. I dalej Pan Jezus, to jest Mateusza 28 rozdział, kończy, a ja jestem z wami aż do skończenia świata. Więc Jezus obdarowuje swoim autorytetem, swoją mocą, jest z nimi i dlatego mówi, idźcie. I Duch Święty wstąpił i uczniowie, apostołowie poszli w mocy Jezusa, Jezus był z nimi i Boże Słowo mówi, że przewrócili ówczesny świat do góry nogami. Tak dokładnie jest napisane Biblii angielskiej, w naszej, uczynili zamęt w całym świecie. Tak o Pawle i o Sylasie powiedziano w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Uczynili zamęt w całym świecie. Więc ta grupa 120 osób, która poszła odważnie w imieniu Jezusa, uczyniła zamęt, przewróciła świat do góry nogami i wystarczyło jedno pokolenie, kilkadziesiąt lat do tego, aby cały ówczesny świat mógł usłyszeć Ewangelię, a następstwem później tego było to, co się stało, gdzie ogłoszono, że całe Cesarstwo Rzymskie będzie miało chrześcijaństwo jako religię panującą. To już są lata później. To się przerodziło w religię, a nie w relacje z Bogiem. Ale ówczesna 120 przewróciła świat do góry nogami. Dona mówi o tym, że twoja i moja rodzina może być zbawiona. Dona mówi o tym, że dobra nowina może przemienić nasze niezbawione rodziny. Dona mówi o tym, że może dotrzeć do zgubionych. Dona mówi o tym, że nasze miasto może być przemienione. Dona mówi o tym, że nasz rejon, w którym mieszkamy, może być przemieniony. Że nasz kraj może być przemieniony dzięki działaniu mocy Świętego Ducha w nas i przez nas. To jest możliwe. Skoro było możliwe, aby 120 osób począsnęło 250 milionami ludzi, którzy mogli usłyszeć Ewangelię i wielu, wielu z nich mogło, skonfrontowawszy się z Ewangelią, na nowo się narodzić. To jest dzisiaj, bracie i siostro, drogi przyjacielu, możliwe, aby Ewangelia docierała do ludzi, którzy żyją wokół nas. To jest możliwe, bo mamy moc Ducha Świętego, który został nam darowany. Ten sam Duch Święty został nam darowany. Nie inny, nie drugiej kategorii, nie jakość trzecia, ale ten sam Duch Święty, który został darowany Kościołowi, pierwszemu Kościołowi, jest dany nam w tym samym celu, abyśmy byli świadkami Jezusa w Głogowie, w okolicy, w województwie dolnośląskim, w lubuskim, w wielkopolskim, w opolskim, w naszym kraju i aż po krańce ziemi. Tak brzmiałoby dzisiaj dla nas wyzwanie, które Jezus postawił przed swoimi uczniami. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Nas jest około 100 osób. W naszym mieście już zaniża, jest około, ale powiedzmy około 70 tysięcy osób na dzisiaj. Może troszkę mniej z powodu tego eksodusu, wyjazdu ludzi. Około 70 tysięcy ludzi. A więc wychodzi jak 1 na 700. Kościół protestancki w naszym mieście około 600-700 osób w sumie, a więc proporcja zmienia się 1 na 100. Czy jest możliwe, aby dotrzeć do tych ludzi? Jak myślicie? Tak? Jest? Tam w tyłu jest to możliwe? Tak? A tam w tyłu też jest możliwe? Jest to możliwe. Świat dzisiaj stoi na głowie. Wszystko jest powywracane w tym świecie. Dlatego Bóg stawia nas, abyśmy odwrócili. Aby wszystko było tak, jak powinno być, jak Jezus zaplanował, jeżeli chodzi o głoszenie dobrej nowiny, o docieranie do ludzkich serc, bo to jest możliwe. Dlatego ta pierwsza prawda, nie możemy być przygłoszeni wielkością zadania. To nie może nas zniechęcić, ale zainspirować do szukania Boga, do czerpania z zasobów Bożych, aby iść i dokonywać w Niego Bożym to, do czego Pan Ciebie i mnie powołał. To po pierwsze. Po drugie, nie możemy być zniechęceni małymi środkami, które posiadamy. Andrzej apostoł mówi, jest tu wprawdzie chłopak jeden, ma 5 chlebów, 2 ryby, lecz cóż to na tak wielu? To jest nic. Ludzi jest mnóstwo, kilka tysięcy ludzi. Często nam przeciwnik wiary szepce do ucha to samo. Nigdy ci się nie uda. To jest niemożliwe. Nie masz szans. Popatrz na okoliczności. Zobacz na swoje zasoby. Co ty w ogóle sobą reprezentujesz? Z czym do ludzi? Nie masz żadnych szans. Nie uda ci się. Koniec. Kropka. Kościół w Stanach Zjednoczonych, Kościół Zielonoświątkowy, w 1939 roku prowadził misję w Afryce. Mieli 95 wysłanych misjonarzy, Ci misjonarze założyli 125 zborów i w sumie w tych 125 kościołach, w lokalnych społecznościach było około 13 tysięcy wierzących ludzi. Mówiono, że duży zbór, duży kościół to 100-osobowy kościół. Ale gdy Pan Bóg wyraźnie zaczął kłaść temu kościołowi Afrykę na serce, gdy odebrali od Boga wizję, chwycili tę wizję, to na dzisiaj ten sam kościół, który w 1939 roku zaczął ewangelizować Afrykę, na dzisiaj jest 46 narodów objętych misją kościoła. Powstało ponad 39 tysięcy kościołów, zborów. Jest ponad 36 tysięcy pastorów. W sumie około 12 milionów wierzących ludzi. Dzisiaj, gdy się mówi duży zbór, to mówi się o zborach 20-tysięcznych. To jest zbór, który liczy 20 tysięcy, gdzie jednorazowo ludzie spotykają się, aby stawać na zawiedzić Boga i słuchać Bożego Słowa i iść i zwyciężać. Skoro jest to możliwe w Afryce, skoro jest to możliwe na innych kontynentach lub nawet na naszym kontynencie, w innych krajach, to bracie, siostro, drogi przyjacielu, Bóg może to samo uczynić w Twoim i w moim życiu i przez Twoje moje życie możemy dotrzeć do zgubionych. Bóg jest wierny, z Nim można osiągnąć wszystko i lepiej mieć dużą wizję i częściowo ją wypełnić, zrealizować, niż nie mieć wizji w ogóle i nic nie robić. Dlatego chcę dzisiaj zachęcić nas, abyśmy popatrzyli wokół, popatrzyli na żniwo, popatrzyli na ludzi, popatrzyli na tych, wśród których żyjemy, na nasze zgubione, niezbawione jeszcze rodziny, mężów, żony, dzieci, rodziców, dziadków, wnuków, kogokolwiek. I gdy diabeł mówi, to jest niemożliwe, nie uda się, oni się nigdy nie nawrócą, nie ma szans, to chciałbym, abyśmy przyjmował jego potrzeby do swojego serca, do swojego umysłu, aby byś mógł powiedzieć, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Nie patrz na okoliczności i brak zasobów, nie zniechęcaj się tym, ale patrz na Jezusa, patrz na Boga, patrz na Jego słowa, bo z Bogiem wszystko jest możliwe. Naprawdę z Bogiem wszystko jest możliwe. Po trzecie, trzecia prawda, nie możemy zapomnieć, że to sam Pan Jezus buduje swój Kościół. Jezus chce karmić ludzi, On chce zaspokajać potrzeby. O tym czytaliśmy, gdy zobaczył tych ludzi głodnych, zmęczonych po całym dniu, nie byli mu obojętni. Powiedział, musimy dać im jeść, wy im dajcie jeść. Zatroszczmy się o to, aby nie odeszli stąd głodni, osłabieni, aby gdzieś nie osłabli w drodze powrotnej do domu. I to nam mówi także o tym, że Jezus jest budowniczym Kościoła. On powiedział, ja zbuduję Kościół mój. On nazwał go konkretnie, zbuduję Kościół mój. Jezus jest głową tego Kościoła. I dodaje, a bramy piekieł go nie przemogą. Kiedy? Wtedy i tylko wtedy, kiedy Kościół jest całkowicie oddany Jezusowi. Kiedy to, co mamy, przynosimy do Niego. A On, gdy to błogosławi i używa, to dzieją się rzeczy niemożliwe. Tak zrobili apostołowie. Wzięli te 5 chlebów, te 2 ryby, przekazali Jezusowi. Jezus wziął je, podziękowawszy, pobłogosławił, zaczął rozdawać uczniom. A oni dalej rozdawali mężczyznom, dzieciom, kobietom. I czytamy o tym, że wszyscy się nasycili i jeszcze rozbierano 12 koszy okruchów i nieco z ryb, jak mówi jeden z innych ewangelistów. A więc to, co mamy, przynieśmy do Niego, niech On to pobłogosławi i użyje. Uczniowie po ludzku patrząc, mówią, cóż to na tak wiele? To nic. Co to jest 5 chlebów i 2 ryby na kilkanaście tysięcy ludzi? To jest nic. Ale każdy z nich, z uczniów apostołów, dostał kosz, bo zebrano 12 koszy. Każdy z nich dostał kosz. Do tego kosza dostał, co dostał? Pół bochenka chleba, bochenka, bo my myślimy, że to były bochenki, nie wiadomo jakie. To był mały placek, który otrzymał chłopiec nawet nie znane jego imienia, który powiedział: mamo, ja dzisiaj nie idę do szkoły, bo Jezus jest w okolicy i chciałbym posłuchać, co Jezus mówi. Fajnie wykarkuje, nie? Z chwili, tak chcę powiedzieć. I on zamiast pójść do szkoły, to idzie słuchać Jezusa. Mama gorliwa Żydówka mówi: dobrze, to jest wielki prorok, idź go posłuchaj. Ja nie mogę, ale ty idź. Ale będziesz tam długo, to dam ci drugie śniadanie, żebyś nie zgłodniał. I dałam mu dwie ryby i pięć takich placuszków na cały dzień. To było drugie śniadanie kilkunastoletniego chłopca. Więc musimy wyobrazić, że jeszcze pięć bochenków chleba, to nie, bocheny nie wiadomo jakie, choćby nie wiadomo jakie były, to i tak rozumiem, że jest to niewystarczające. Ale to było drugie śniadanie małego chłopca, który poszedł i gdy dowiedział się, usłyszał tę rozmowę, to jednemu z apostołów Filipowi mówi, czy Andrzejowi mówi: ja mam tutaj to, co mogę dać. I każdy z nich dostaje pół tego bochenka chleba, jedną szóstą ryby i Jezus mówi: zanieście to ludziom, rozdawajcie ludziom. Co mamy rozdawać ludziom? Pół bochenka chleba i jedną szóstą ryby? Chyba żartujesz, Panie. Z czym do ludzi? Nie mamy szans ich nakarmić. Przecież się wykupię, jak podejdę do pierwszej grupy. Tam siadają po 50 i po 100 w grupach. Co ja mogę dać? Ludzka ekonomia mówi: z pełnymi koszami można iść do ludzi i nie je opróżnią. Niech się najedzą i wtedy jest ok. Ale Boża ekonomia mówi, że z tym, co mamy, pobłogosławionym przez Boga i w Jego imieniu wysłanymi, zaczynając z wiarą, idziemy, aby na końcu mieć pełny kosz. Całkowicie inna ekonomia. I Bóg kocha się w ludziach, którzy z tym, co mają, a mamy, możemy powiedzieć, niewiele, a potrzeby ogromne, kiedy idziemy, jesteśmy posłuszni, jemu się to podoba, on to błogosławi i używa. Dlatego nie możemy polegać na własnych zasobach, na własnych środkach, na ludzkich możliwościach, ale całkowicie zaufać Bogu. Jeśli On nam zlecił zadanie, to znaczy, że uzna nas za godnych, za wypróbowanych, wystarczająco przygotowanych do tego, aby iść i zadanie wypełnić. Bo On wyposażył nas w moc Ducha Świętego. I Duch Święty jest nam darowany do tego, abyśmy mogli w mocy tego Ducha iść i zrobić to, co Pan Bóg od nas chce i czego oczekuje. Może wielu rzeczy nam brakuje. Finansów, miejsca, pracowników, sprzętu. Nawet tu, gdy rozmawiamy w przywództwie, chcielibyśmy więcej miejsca mieć tu, na górze, na naszym budynku, aby robić rzeczy, które wierzymy Pan Bóg wkłada w nasze serca. Ale to, że nie mamy, nie może nas zniechęcać do tego, żeby nie działać, nie robić to, co Pan wkłada w nasze serca. Dlatego może wielu rzeczy nam brakuje, ale nie brakuje nam przystępu do Jezusa i nie brakuje nam przystępu do Ducha Świętego. Każdy z nas ma ten sam przystęp, tę samą możliwość, aby doświadczać realności Jezusa i doświadczać mocy Ducha Świętego w swoim życiu. I gdy z tym, co mamy, przyjdziemy do Niego, do Jezusa, damy to Jemu, powierzymy to Jemu. On nam pomoże, On to pobłogosławi, zaaprobuje i użyje do tego, aby Jego wola, doskonała wola, mogła wypełnić się w życiu ludzi, którzy są pośród nas. Zostaliśmy powołani, każdy z nas został powołany do zadania, zdobywania, świadczenia i głoszenia Ewangelii. Choć wydaje się to zadanie duże, wydaje się po ludzku mówiąc niemożliwe do zrealizowania, z Jezusem staje się możliwe do wypełnienia. Jezus pragnie zaspokajać potrzeby ludzi. Jezus potrzebuje Ciebie i mnie, aby nasycić duchowo głodnych. Bóg tak to skonstruował, tak uzależnił się swojej wszechmocy od nas, od człowieka. Jest to dziwne, niezrozumiałe, skomplikowane. Gdyby Bóg chciał zbawić cały świat mocą swojego słowa, to mógł to zrobić. Ale gdyby nie zrobił. Posłał Jezusa i każdy dobrowolnik decyduje się, jak chce spędzić swoje życie, a nas, ludzi, którzy już poznaliśmy Chrystusa, postawił po to, abyśmy te Ewangelię zwiastowali. On nie używa aniołów, nadprzyrodzonych rzeczy do tego, żeby Ewangelię zanieść. On używa Ciebie i mnie, człowieka, żeby zaniósł dobrą rodzinę innemu człowiekowi. Tak, taki dziwny, niezrozumiały może dla nas sposób. Wszechmogący Bóg ograniczył się i uzależnił się od nas, od Ciebie i mnie, na ile realizujemy misję, którą zlecił Kościołowi do spełnienia. A więc odpowiedzialność jest bardzo duża po naszej stronie. Pan Bóg dał nam wszystko, co jest nam potrzebne, aby świadczyć o Nim, aby mówić o Nim, aby doświadczać Jego realności. Od Ciebie i ode mnie zależy, czy to, co mamy, oddamy Mu, powierzymy i poprosimy o błogosławieństwo, aby mógł nas użyć, abyśmy mogli dotrzeć do zgubionych. A Boża zasada i Boża ekonomia jest całkowicie inna niż nasza. Zaczęli prawie z pustymi koszami, a zebrali pełnych 12 koszy, jedli wszyscy i nasycili się jeszcze wiele zostało. Więc dając to, co masz, możesz powiedzieć, co ja tam mam. Wystarczy, że masz gotowe serce i otwarte na Boże prowadzenie. Wystarczy, że masz dom, do którego możesz zaprosić kogoś na kawę czy na herbatę, z którym możesz posiedzieć, porozmawiać, pomodlić się. Wystarczy, że masz sprawne nogi czy ręce, aby komuś pomóc, aby kogoś odwiedzić. Naprawdę niedużo, ale to co mamy? Jeżeli dajemy, chcemy, aby Jezus to wykorzystał, wtedy stajemy się błogosławieństwem dla innych ludzi. Boże Słowo mówi, gościnności nie zapominajcie. Więc nasze domy powinny być także otwarte dla innych osób. Powinniśmy to, co mamy, i tymi środkami, które mamy, jak najlepiej nimi zarządzać po to, aby inni czerpali błogosławieństwo. A jeśli to dajemy Jezusowi, On jest Bogiem obfitości i czerpiemy więcej i więcej Jego bogactwa, Jego dziedzictwa, Jego rzeczy, Jego dary do naszego życia i do innych, życia innych ludzi. Gdyby ten chłopczyk egoistycznie zachował swoje śniadanie tylko dla siebie, nie czytalibyśmy czterech Ewangeliach o tak cudownym, wspaniałym wydarzeniu. Dlatego, że to, co miał oddać, Jezus to pobłogosławił i użył. Dzisiaj możemy czytać o cudownym cudzie, o naturalnym działaniu Bożego Ducha. Dlatego trzy prawdy wynikające z tego. Nie możemy być przytłoczeni wielkością zadania. Bóg wyznaczył to zadanie i chce nam pomóc je zrealizować. Nie możemy być zniechęceni małymi środkami. Cóż nas jest na tak wielu? W mocy Ducha Świętego wystarczająco. Po trzecie, nie możemy zapomnieć, że to sam Pan Jezus buduje Kościół. I On przede wszystkim jest zainteresowany tym, abyśmy służąc Jemu, służyli innym ludziom, zdobywali, zwiastowali, składali świadectwo, aby ludzie, którzy są głodni duchowo, którzy dzisiaj wołają i mówią, Boże, jeśli jesteś, objaw mi się, aby Bóg mógł użyć Ciebie i mnie. Do tego, abyśmy mogli im powiedzieć o tym, że jest żywy Bóg, że jest ktoś, kto ich kocha, że jest Jezus, który przebaczył im i przebacza im ich grzechy, kocha ich i pragnie ich szczęścia. Dlatego pracujemy tam, gdzie pracujemy, uczymy w miejscu, gdzie się uczymy, studiujemy tam, gdzie studiujemy, mieszkamy tam, gdzie mieszkamy, po to, aby Ewangelia była zwiastowana, po to, aby ludzie widzieli w nas Jezusa, po to, aby z naszych ust mogli usłyszeć o Jezusie Chrystusie, który ma moc, który kocha człowieka, który pragnie zbawienia człowieka. Dlatego Bóg potrzebuje Ciebie i mnie, potrzebuje każdego z nas. I zlecił nam tę służbę, uznając nas za wystarczająco przygotowanych, za godnych do tego, aby Jego słowo dalej przenosić. A On obiecuje, czyli wszystko, co mamy dane Jemu, On w mocy Ducha Świętego pobłogosławi, namaści, to wszystko jest możliwe. To z Bogiem wszystko jest możliwe. Powstanie do modlitwy.